Nie można wcale opisać, co się działo w państwie Maciusia, kiedy się ludzie dowiedzieli o postanowieniu Sejmu Dziecięcego. Co to za nowe porządki? Złościli się jedni. Dlaczego mają rozkazywać? My mamy swój Sejm i my się możemy nie zgodzić. Niech ich Sejm postanawia, co mają robić dzieci, a nie mają prawa mówić, co my mamy robić. No dobrze, my będziemy chodzili do szkoły, a kto będzie pracował? Pytali się drudzy. A niech sobie dzieci robią teraz wszystko, kiedy tak rozporządziły. Zobaczą, że nie tak łatwo, jak im się zdaje. Zobaczymy, tłumaczyli spokojniejsi. Może nawet dobrze się stało. Jak dzieci przekonają się, że nie umieją, że bez nas nic nie potrafią, to będą nas więcej szanowały. I bezrobotni nawet się cieszyli. Ten Maciuś, mądry król. Myśmy już chcieli robić rewolucję, a on tak wymyślił, że jest dobrze. Od tego kopania i noszenia cegieł bolą nas kości. A tak, będziemy sobie siedzieli wygodnie na ławkach i jeszcze nauczymy się ciekawych rzeczy. A ile nam będą płacili? Więc wyszło prawo, że za naukę płaci się tak samo, bo nauka to także praca. I wyszło prawo, że dzieci będą wszystko robiły, a dorośli mają chodzić do szkoły. Było strasznie dużo zamieszania, bo chłopcy najwięcej chcieli być strażakami, szoferami, a dziewczynki chciały być sklepowymi w sklepach z zabawkami i w cukierniach. A niektórzy, jak to zawsze bywa, głupstwa mówili. Jeden chłopak chciał być katem, a jeden chciał być Indianinem, a jeden wariatem. Przecież wszyscy nie mogą robić tego samego. To niech kto inny robi. Dlaczego ja mam robić to, czego inni nie chcą? I w rodzinach dużo było sporów, jak dzieci oddawały rodzicom swoje książki i kajety. Wy zniszczyliście książki i poplamiliście kajety, a teraz będą na nas krzyczeli, że jesteśmy brudasy, mówi mama. Zgubiłeś ołówek, a teraz nie mam czym rysować i nauczycielka będzie się gniewała, mówi ojciec. Śniadanie się spóźniło, to napisz mi teraz zaświadczenie, że się przez śniadanie spóźnię do szkoły, mówi babcia. A nauczycielki bardzo się cieszyły, że choć trochę wypoczną, bo dorośli są spokojniejsi. Damy dzieciom przykład, jak trzeba się uczyć, mówiły. A byli tacy, co się śmieli z tego wszystkiego. Byli weseli i cieszyli się, że jest coś nowego. Przecież i tak długo nie potrwa, mówili wszyscy. Bardzo dziwnie wyglądało miasto, jak dorośli szli z książkami do szkoły, a dzieci szły do biur, do fabryk i do sklepów, żeby ich zastąpić. Niektórzy byli bardzo smutni i wstydzili się, a inni nic sobie nie robili. No to co? Znów jesteśmy dziećmi. A bo to źle być dzieckiem? Przypominali dawne czasy. Nawet spotykali się koledzy, którzy dawniej razem w jednej ławce siedzieli. Przypominali sobie starych nauczycieli, różne zabawy i psoty. Pamiętasz starego łacinnika? Pyta się kolegi inżynier fabryki. A pamiętasz, jakeśmy się pobili raz? O co nam wtedy poszło? A, wiem, kupiłem scyzoryk i ty powiedziałeś, że nie jest stalowy, tylko żelazny. I siedzieliśmy w kozie. Jeden doktor i jeden adwokat tak się przejęli tymi opowiadaniami, że zupełnie zapomnieli, że już nie są małymi chłopakami i zaczęli się spychać do rynsztoka i gonić, aż przechodząca nauczycielka musiała im zwrócić uwagę, że na ulicy trzeba się zachowywać przyzwoicie, bo ludzie patrzą. Ale niektórzy byli bardzo źli. Jedna pani, bardzo gruba, właścicielka restauracji, idzie z książkami do szkoły, ale taka zła, że strach. A tu ją poznał jeden mechanik. Patrz, idzie ta kwoka. Pamiętasz, jak ona nas zawsze oszukuje? Dolewa wodę do wódki i za kawałek śledzia liczy tak, jak za cały śledź. Wiesz co? Podstawimy jej nogę. Jak jesteśmy dzieci, to dzieci, no nie? Podstawił jej nogę. Mało się nie przewróciła. Kajety jej się rozsypały. Łobuzy, krzyczy gruba pani. Ja nie naumyślnie. Poczekajcie, powiem nauczycielce, że nie dajecie spokojnie przejść przez ulicę. Za to dzieci szły bardzo spokojnie i poważnie i o godzinie 9 już wszystkie biura i wszystkie sklepy były otwarte, a w szkołach dorośli pousiadali. Staruszkowie usiedli na ostatnich ławkach i bliżej pieca. Oni sobie myśleli, że podczas lekcji będzie można się trochę zdrzemnąć. Ano czytają, piszą, rachują, wszystko dobrze. Nauczycielki egzaminują, czy dużo zapomnieli. Parę razy tylko nauczycielka się gniewała, że nie uważają. I naprawdę dosyć trudno im było uważać, bo każdy myślał, co się dzieje w domu, w fabryce, w sklepie, jak tam dzieci gospodarują. Dziewczynki chciały się pokazać, że dobrze gospodarują, żeby pierwszy obiad był taki smaczny jak nigdy. Ale było im trudno, bo nie wszystkie umiały. Wiesz co, może zamiast zupy dać konfitury. Idą do sklepu kupić. Ach, jak drogo. W żadnym sklepie nie jest tak drogo. Pójdę kupić gdzie indziej. Jedne dzieci targowały się, żeby pokazać, że tanio kupują. A te znowu, które sprzedawały, chciały się pochwalić, że dużo utargowały. Więc handel szedł aż miło. Proszę jeszcze 10 pomarańczy. I funt rodzynków. I sera szwajcarskiego, tylko żeby się nie przypalił, bo odniosę. Moje sery są w najlepszym gatunku, a pomarańcze mają cienką skórkę. To dobrze, a ile mam zapłacić? Sprzedający niby liczy, ale nie bardzo mu idzie. A ile masz pieniędzy? 100. To za mało. Tyle różnych rzeczy więcej kosztuje. To ja później przyniosę. No dobrze, ale proszę mi wydać resztę. Głupia jesteś, dajesz za mało i jeszcze chcesz resztę. Trzeba przyznać, że nie bardzo grzecznie obchodzono się w sklepach i w urzędach i często się słyszało takie zdania jak: głupi, kłamiesz, to się wynoś. Nie, to nie. Nie stawiaj się. Patrzcie, no, czego się zachciewa. Odczep się. I tak dalej. I często się słyszało: poczekaj, jak mama wróci ze szkoły. Albo: poczekaj, wszystko tatusiowi powiem, już niedługo szkoła się skończy. Najwięcej przeszkadzali ulicznicy, bo wpadali do sklepów, jedli i nie chcieli wcale płacić. Niby była policja, stali chłopcy na rogach ulic, ale jeszcze dobrze nie wiedzieli, co mają robić. Patrz, co ty za milicjant! Wpadli do sklepu, złapali garść suszonych śliwek i uciekli. A dokąd uciekli? A bo ja wiem. No, jak nie wiesz, więc co ja ci poradzę? Jak jesteś milicjant, to powinieneś patrzeć. Dobrze, ty masz jeden sklep i nie możesz upilnować, a ja mam 50 sklepów do pilnowania. Głupi jesteś. No to głupi. A jak ci się nie podoba, to mnie nie wołaj i już. Wychodzi milicjant, a szabla mu się plącze. Także pretensja. Chce, żeby aresztować złodzieja, a nie wie, gdzie jest. Psia służba. Stój jak ten słup i patrz na wszystko. I żeby mi choć dała jabłko albo co, to nie. Powiem, że nie chcę być więcej milicjantem i koniec. Niech sobie robią, co chcą. Mogę wrócić do szkoły, jak im się nie podoba. Wracają rodzice ze szkół. Dzieci otwierają im drzwi i pytają się: czy mamusia wydawała? Czy tatuś dobrze zrobił zadanie? Z kim babcia siedzi na ławce? Na której ławce? A znów inne dzieci wracają z biur i wstępują do szkoły, żeby ojca albo mamę odprowadzić do domu. No, co robiłeś w biurze? Pyta się ojciec. A nic. Siedziałem przy biurku, potem trochę wyglądałem przez okno, bo pogrzeb szedł, potem zacząłem palić papierosa, ale był gorzki. Potem leżały tam jakieś papiery, to wszędzie podpisałem swoje nazwisko. Potem przyszło trzech panów, ale mówili po jakiemuś, pewnie po francusku albo po angielsku, to im powiedziałem, że nie rozumiem. Potem miała być herbata, ale nie było, więc tylko zjadłem cukier. A potem telefonowałem do różnych kolegów, co oni robią, ale telefony się poplątały czy co, więc tylko jeden mi odpowiedział, że pracuje na poczcie i tam jest dużo listów z zagranicznymi markami. Obiady w niektórych domach były dobre, ale w innych wszystko się przypaliło albo wcale nie mogli rozpalić ognia, więc prędko trzeba było gotować. Muszę się śpieszyć, mówi mama, bo mam na jutro dużo lekcji zadanych. Pani powiedziała, że dorosłym trzeba więcej zadawać. To jest niesprawiedliwe, w innych szkołach mniej zadają. A czy stał kto w kącie? Mama się trochę zawstydziła, ale powiedziała, że stali. A za co? Na czwartej ławce siedziały dwie panie, podobno kiedyś się znały, mieszkały razem na letnim mieszkaniu czy coś, więc przez całą lekcję gadały. Pani im dwa razy mówiła, żeby przestały, a one nic, dalej gadają, aż je pani postawiła do kąta. Czy płakały? Jedna jeszcze się śmiała, a druga miała łzy w oczach. A chłopcy was nie zaczepiają? Tak, trochę. To zupełnie tak samo jak u nas. Cieszyły się dzieci. Siedzi Maciuś w gabinecie i czyta gazetę, w której dokładnie opisane jest wszystko, jak ten pierwszy dzień przeszedł. Gazeta przyznawała, że jeszcze nie ma wielkiego porządku, że telefony bardzo źle działają, że listy na poczcie jeszcze nie są ułożone jak potrzeba, że wczoraj jeden pociąg się wykoleił, ale ile osób jest rannych nie wiadomo, bo telegrafy się poplątały. Ale trudno. Dzieci jeszcze się nie przyzwyczaiły. Każda reforma wymaga czasu. Żadna reforma nie odbyła się bez znacznych wstrząśnień w życiu gospodarczym kraju. Zresztą komisja pracuje nad tym, żeby dokładnie opracować prawo o szkołach, żeby nauczyciele i dzieci, i rodzice, żeby wszyscy byli zadowoleni. Aż tu nagle wpada Kluklu, uradowana, klaszcze w ręce, podskakuje do góry. Nowina! Zgadnij, co się stało. Co takiego? Pyta się Maciuś. 1000 czarnych dzieci przyjechało. Maciuś zapomniał nawet, że w swoim czasie posłał telegrafem bez drutu do króla Bumdruma zaproszenie dla 100 dzieci, ale w drodze papuga czy coś stuknęła dziobem czy czymś i dopisało się jeszcze jedno zero i wyszło, że Maciuś nie 100, ale 1000 dzieci zaprasza. Stropił się Maciuś. Ale Kluklu była uszczęśliwiona. To jeszcze lepiej. Jeżeli więcej dzieci od razu nauczy się, będzie można zrobić porządek od razu w całej Afryce. I Kluklu wzięła się nie na żarty do roboty. Ustawiła wszystkie dzieci w parku. Te, które znała i wiedziała, że są porządne, zrobiła setnikami. To znaczy, że każde z nich brało pod opiekę 100. A te znowu wybierały po 10 dziesiętników. Każdy dziesiętnik dostał jeden pokój w letnim pałacu, a setnicy mieszkali w zimowym pałacu Maciusia. Kluklu wszystko powiedziała setnikom, co w Europie robić wolno, a co nie. Setnicy zaraz to samo powtórzyli dziesiętnikom, a ci znowu swoim dziesiątkom. Tak samo będą się uczyć. Ale jak oni będą spali? Tymczasem mogą spać na podłodze. Przecież są jeszcze dzicy i im wszystko jedno. A co będą jedli? Pyta się Maciuś. Przecież kucharze chodzą do szkoły. Tymczasem mogą jeść surowe mięso. Przecież są jeszcze dzicy i im wszystko jedno. Kluklu nie lubiła tracić czasu i zaraz po obiedzie miała pierwszą lekcję. A tak zrozumiale tłumaczyła, że po 4 godzinach już trochę wiedzieli i zaczęli uczyć dziesiętników. I byłoby wszystko dobrze. Ale wpada znów konny posłaniec, że dzieci otworzyły przez nieostrożność klatkę z wilkami w zoologicznym ogrodzie i wszystkie wilki wyleciały. W mieście ludzie tacy nastraszeni, że nikt nie chce wyjść na ulicę. Nawet mój koń nie chciał jechać, aż musiałem go bić żelazną szpicrutą, mówi posłaniec. A po co było wypuszczać wilki? To nie wina dzieci, mówi konny posłaniec. Dozorcy poszli do szkoły, a nic nie powiedzieli dzieciom, które ich miały zastąpić, że klatki otwierają się na mechaniczne rygle, więc one nie wiedziały i otworzyły. A ile było wilków? 12, a najgorszy 1. Zupełnie nie wiem, jak go teraz złapać. A gdzie są te wilki? Nie wiadomo, uciekły. Ludzie mówią, że je widzieli na mieście, że biegają po ulicach, ale nie można wierzyć, bo są przestraszeni i każdego psa nazywają wilkiem. Już puścili plotkę, że wszystkie zwierzęta uciekły z klatek. Jedna kobieta przysięgała się, że ją gonił tygrys, hipopotam i 2 węże okularniki. Kiedy się dowiedziała o tym Kluklu, zaraz wypytała się, co to za zwierzęta wilki, bo w Afryce nie ma wilków, więc ich nie znała. Czy one ryczą, jak mają napaść? Czy skaczą? Czy chwytają zębami, czy drą pazurami? Czy napadają zawsze, czy jak są głodne? Czy są odważne, czy tchórzliwe? Czy mają dobry słuch, węch, wzrok? Aż wstyd było Maciusiowi, że tak mało wie, ale co wiedział, to wytłumaczył. Ja myślę, powiedziała Klu-Klu, że one się ukryły w samym ogrodzie. Pójdę z setnikami i załatwię to bardzo prędko. Ach, jaka szkoda, że nie uciekły także lwy i tygrysy. To byłoby lepsze polowanie. Idzie Maciuś, idzie Klu-Klu i jeszcze 10 murzynów. A ludzie stoją w oknach i patrzą. A na ulicy nie ma ani jednego człowieka. Puściusieńkie zupełnie. Sklepy pozamykane. Tak jakby całe miasto wymarło. Aż wstyd było Maciusiowi, że biali tacy tchórze. Ale doszli do ogrodu i zaczęli bić w kotły i dąć w piszczałki. Hałas, jakby całe wojsko szło. A tam były takie krzaki, taki gąszcz. Stać! Zawołała Klu-Klu. Przygotować łuki. Tam się coś rusza. Wybiegła Klu-Klu, skoczyła na drzewo i ledwo złapała się gałęzi, a tu na nią takie wielkie wilczysko. Oparł się wilk, pazurami drapie pień drzewa i wyje, a tamte mu odpowiadają. To ich przewodnik! Krzyczy Klu-Klu. Teraz już tamte możecie zapędzić do klatki. Obejdźcie krzaki i z tamtej strony je wystraszcie. Tak też zrobili. Wilki przestraszone pędem uciekają. Ci strzelają do nich z łuków, ale niedużymi strzałami. Biją mocno w te swoje bębny. Jeden z prawej strony, drugi z lewej. I nie przeszło 5 minut, jak 11 wilków siedziało w klatce. Zaraz zamknęli klatkę. A ten 12 zobaczył, że został sam jeden, więc dał susa i gdzieś popędził. Klu-Klu zeskoczyła z drzewa. Prędzej, krzyczy, nie dać mu uciec z ogrodu. Ale było już za późno. Wilk jak oszalały wybiegł na miasto. I teraz mieszkańcy już naprawdę widzieli, jak wilk biegnie przez ulicę, a za nim Klu-Klu i 10 murzynów. Na samym końcu dopiero szedł Maciuś. Gdzie było jemu ścigać się z dzikusami? Spocony, zmęczony, ledwo trzymał się na nogach. Aż go jakaś poczciwa staruszka poprosiła do swego mieszkania i dała mleka i bułki. Jedz, królu Maciusiu, mówi. Dobry ty jesteś król. Ja mam 80 lat, różnych królów widziałam. Byli gorsi, byli lepsi, a takiego jak ty nie było. I o nas starych pomyślałeś. Dałeś nam szkołę, takie dobrodziejstwo i jeszcze nam płacisz za naukę. Mam syna w dalekich krajach. On pisze do mnie co pół roku, a ja chowam listy, ale ich czytać nie umiem. A dać do przeczytania obcym ludziom nie chcę, bo może tam jest jaka tajemnica, a może mnie oszukają i co innego powiedzą. A teraz będę mogła się dowiedzieć, co się z nim dzieje. A nauczycielka powiedziała, że jak się postaram, za 2 miesiące sama będę mogła do niego napisać. To się dopiero mój chłopak ucieszy. Wypił Maciuś mleko, pocałował staruszkę w rękę, podziękował i poszedł. A wilczur tymczasem wskoczył do kanału i tam siedzi. A Klu-Klu chce tam wleść. Co? Nie pozwolę! Krzyczy Maciuś. To jest kanał podziemny, tam jest ciemno. Albo się udusisz, albo cię ten wilk rozszarpie. Uparła się Klu-Klu. Wzięła nóż myśliwski w zęby i włazi do kanału. Nawet murzyni byli przestraszeni, bo w ciemności walczyć z dzikiem zwierzęciem jest najniebezpieczniej. Postał Maciuś, postał, aż sobie przypomniał, że ma elektryczną latarkę. Więc niewiele myśląc, spuścił się w kanał. Taka wąska rura, gdzie oni się podzieli? A tu pod ziemią dopiero sklepienie, dołem płynie woda, błoto takie i nieczystości, które spływają z rynsztoków. Smród aż dusi. Klu-Klu! Woła Maciuś, a echo się odbija ze wszystkich stron, bo kanały przechodzą pod całym miastem. I Maciuś nie wie, czy mu Klu-Klu odpowiada, czy nie. Zapala Maciuś i gasi latarkę, bo boi się, że się wyczerpie i zupełnie zgaśnie. Aż tu, w jednym przejściu, gdy stał po kolana w wodzie, usłyszał łomot. Zapalił latarkę. Jest i Klu-Klu, i wilk. Klu-Klu uderzyła wilka nożem w gardło, a wilk ją zębami za rękę. Klu-Klu prędko przełożyła nóż w drugą rękę i znów wilka. A on puścił rękę, nachylił mordę i już ją ma chwycić zębami za brzuch. A jakby przegryzł kiszki, to już byłby koniec. Dopiero Maciuś rzuca się na wilka, aż mu latarką dotknął ślepiów. A w drugiej ręce rewolwer. Wilk zęby wyszczerzył, tak go światło oślepiło, a Maciuś mu kulę w samo oko. Kluklu zemdlała. Maciuś ciągnie ją, a boi się, że nie uradzi, że się Kluklu w tym błocie utopi. A sam ledwo się trzyma na nogach. I mogło być źle, ale tam na górze nie próżnowały murzyńskie dzieci. Nie pozwoliła im Kluklu zejść, to prawda, ale jak długo będą tu stali jak gapy? Więc wlezli w podziemną rurę, zaraz zauważyli światełko i wynieśli naprzód Kluklu, potem Maciusia, a w końcu zabitego wilka.